Żeby was trochę zaskoczyć, kazanie będzie też z Księgi Liczb, ale inny rozdział, nieco wcześniejszy, więc być może będzie szansa na to, żeby odświeżyć coś, co może było parę tygodni wcześniej. Ale zanim przejdziemy do fragmentu, to takim ulubionym, jednym z moich najbardziej ulubionych cytatów jest ten powiedziany przez Alberta Einsteina. Albert Einstein swoją drogą jest autorem paru naprawdę ciekawych cytatów. On powiedział kiedyś, że tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota. Jak sam zaznaczył, z tym wszechświatem to by jednak oczywiście nie przesadzał, że ma pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście jest. Ale niestety możemy przekonać się w naszym życiu, spotykając się z różnymi ludźmi, że myślimy, że nic nas w życiu nie zaskoczy, a potem czytamy w różnych serwisach informacyjnych właśnie o jakichś wydarzeniach, które świadczą o tym, że jednak da się nas tak naprawdę zaskoczyć. Czy nawet w naszym własnym życiu spotykamy się z różnymi bardzo ciekawymi, często też tragicznymi przejawami ludzkiej głupoty. Też problem chyba naszych dzisiejszych czasów polega na tym, że ludzka głupota jest cechą niestety coraz mniej piętnowaną. Na pewno jest chętnie wyśmiewana, to trzeba sobie powiedzieć, że to jest taka forma rozrywki, że ktoś zrobił coś głupiego, pośmiali się wszyscy i tak dalej, ale jeżeli chodzi o to, żeby krytykować kogoś za jego głupotę czy zapobiegać jej, no to tutaj jest już troszeczkę ciężej. Warto by sobie zadać pytanie, czy my uczymy się tak naprawdę na swojej czy cudzej głupocie. Bądź co bądź, nie da się ukryć, że patrząc na przykłady czyjejś głupoty, zaniedbań, można się naprawdę bardzo wiele nauczyć, chociażby nie powtarzając tego. Szczególnie ma to miejsce w historii. Jest wśród historyków takie powiedzenie, które jest niejako powieleniem innego znanego powiedzenia, a ono brzmi tak, że ci, co znają historię, są skazani na to, by patrzeć, jak ona jest powtarzana przez tych, którzy jej nie znają. No i niestety, głupota może być mniej lub bardziej opłakana w skutkach. Czasami skutkiem głupoty jest to, że ktoś ma nadszarpniętą reputację, mniej lub bardziej poważnie. Są straty finansowe, może zepsucie jakiejś relacji, być może jest to zmarnowanie czasu. To są oczywiście bardzo bolesne konsekwencje, ale gorzej, jeżeli na szali znajduje się właśnie ludzkie życie i głupota może doprowadzić do czyjejś śmierci. Często w takim wypadku zupełnie niepotrzebnej. Ja mam przyjemność pracować w Muzeum Powstania Warszawskiego jako przewodnik. Kiedy sobie badałem temat ludzkiej głupoty, to przypomniał mi się taki jeden urywek z wywiadu. Mamy pewien element ekspozycji, gdzie puszczane są bardzo krótkie urywki z różnych wywiadów ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie, w różnych rolach brali w nim udział. Jest tam taki mężczyzna, już starszy, kiedy udzielał tego wywiadu i jest on puszczany non-stop na tej ekspozycji. To jest tak, że w ciągu tam 2 minut właściwie one się powtarzają i przez cały ten czas tak naprawdę zdążyłem sobie chyba zapamiętać go w słowo, jak którąś tam set z kolei grupę właśnie oprowadzam i ten udzielający przytacza słowa swojego ojca, które ten skierował do niego w momencie, kiedy on jako 15-latek udawał się właśnie do walki. I tam padły takie słowa: idź synu, nie daj się głupio zabić. To była taka przestroga wzywająca do czujności, do przezorności i mało tego, wybrzmiewa to, że nie tylko ma się nie dać zabić, tylko ma się nie dać zabić głupio. To znaczy, że ma nie zginąć w głupi sposób, czyli nie zachowywać się głupio w tak poważnej sytuacji jak wojna tak naprawdę. Nie bądź na tyle głupi, żeby cię to kosztowało życie. I warto by powiedzieć, że głupota to jest temat dosyć powszechnie pojawiający się w Biblii. Jest nawet cała sekcja gatunkowa, którą nazywamy księgi mądrościowe, czyli coś, co ma stać w kontraście do głupoty. I te księgi mądrościowe w różnych aspektach właśnie przestrzegają przed głupotą. No oprócz tego mamy świadectwa wielu, wielu postaci, które nie grzeszyły specjalnie inteligencją czy bogobojnością, co również zostało rozwinięte o opis ich bardzo marnego losu i są wśród nich naprawdę porażające przykłady. A ten właściwie, którym się dzisiaj zajmiemy, cechuje się oprócz głupoty też arogancją, niecierpliwością i taką cechą charakterystyczną tej głupoty jest poważny problem z logicznym myśleniem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Liczb na rozdziale 14. I z tego, co pamiętam, to jest sama końcówka tego rozdziału, czyli wersety od 36 do 45. Księga Liczb, 14 rozdział, wersety od 36 do 45. Ja będę czytał z przekładu ekumenicznego, a czytamy tam takie słowa. Ci, których Mojżesz posłał, aby przeprowadzili zwiad w tej ziemi, a którzy po powrocie nakłonili całą społeczność do szemrania przeciwko niemu, przekazując złą wieść o tej ziemi, właśnie ci ludzie, przynoszący złe wieści o tej ziemi, ponieśli śmierć, porażeni plagą przez Pana. Spośród tych, którzy wyprawili się, by przeprowadzić zwiad tej ziemi, przeżyli tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Gdy Mojżesz przekazał te słowa wszystkim Izraelitom, oni bardzo się zasmucili. Wczesnym rankiem wstali i wyruszyli na szczyt góry, mówiąc: zgrzeszyliśmy, lecz teraz jesteśmy gotowi pójść na miejsce, o którym Pan powiedział. Wówczas Mojżesz odpowiedział: czemu chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie może powieść. Nie idźcie, bo nie ma Pana pośród was i zostaniecie pokonani przez nieprzyjaciół. Amalekici i Kananejczycy bowiem staną wam na drodze i zginiecie od miecza, dlatego że odwróciliście się od Pana i nie będzie Pana z wami. Lecz oni się uparli, by wyruszyć ku szczytowi góry, jednak Arka Przymierza Pana i Mojżesz nie opuścili obozu. Wtedy Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze zeszli i pokonali ich, rozpraszając aż po Hormę. Tak. Omawiany fragment jest podsumowaniem dużo dłuższej historii, która miała miejsce. Ponieważ w pewnym momencie przeprawy z Egiptu w stronę Ziemi Obiecanej, Bóg nakazuje Mojżeszowi, by ten wybrał z ludu zwiadowców. Po jednym z każdego plemienia, by ci zbadali właśnie tereny, które on dał swemu ludowi jako swoje błogosławieństwo. I Izrael wielokrotnie w czasie wędrówki po pustyni okazywał swój brak wiary. To jest jakby pewien motyw przewodni. Mało tego, ten brak wiary był pogłębiany przez brak takiego nawet podstawowego zaufania, czy nawet szacunku wobec Boga, i cała historia ze zwiadowcami wydaje się być tym, co przeleje czarę goryczy i wyczerpie Bożą cierpliwość wobec właśnie narodu wybranego. 12 zwiadowców, bo tyle mamy plemion, robi rozpoznanie górzystej krainy. Każdy z nich widzi to samo. Każdy z nich słyszy to samo. Mają bardzo zbliżone doświadczenie tego, co widzą, co słyszą, co badają, ale reakcja na to, co zobaczą i czego doświadczą, będzie bardzo różna. 10 zwiadowców po powrocie ze swej wyprawy będzie w bardzo barwnych, ale zarazem mrocznych opisach odwodzić lud od wejścia do Ziemi Obiecanej. Natomiast wspomniana już w tym fragmencie dwójka wymieniona z imienia, czyli Jozue i Kaleb, będzie prowadziła zupełnie inną narrację. Oni desperacko będą próbowali przekonać lud, żeby ten, pomimo tych wszystkich groźnych rzeczy, jakie zaobserwowali posłańcy, żeby właśnie ten lud zaufał Bogu, że ten poprowadzi ich ku zwycięstwu tak samo, jak wyprowadził ich z Egiptu. Niestety, jak to miało miejsce przez niemal cały czas wędrówki właśnie po pustyni, no to Izrael buntuje się przeciwko Bogu, a nawet grozi Mojżeszowi, Aaronowi śmiercią. Ale tutaj te konsekwencje buntu są unikalne dla całej narracji, bo wcześniej Bóg ograniczał się tylko do tego, że ukarał Izrael tymczasowo. Mojżesz i Aaron razem, albo tylko Mojżesz, wstawiał się za ludem. Ktoś tam zginął, ktoś tam się pochorował, później był koniec. Izrael mówił, że zgrzeszył. To był taki schemat. Ale tutaj tutaj te konsekwencje będą dużo bardziej, dużo poważniejsze. Bo przeczytany przez nas fragment jest kolejnym z serii porównań właśnie między tymi 10 niewiernymi zwiadowcami, a wiernym Jozuem i Kalebem. Tylko że tym razem kontrast obejmuje nie tylko sam ich charakter, ale też ostateczny wyrok Boga na owej 10. Zanim Bóg wymierzył karę tym 10 zwiadowcom, jeszcze raz powtórzono, na czym polegała ich wina. To, że oni zdradzili. I w zwięzły sposób jest podkreślane to, że za te fatalistyczne treści, które głosili, spotkała ich śmierć. Natomiast Jozue i Kaleb zostali nagrodzeni życiem, a mało tego, te obietnice będą szły dużo, dużo dalej. Więc Bóg, żeby ukarać tych zwiadowców, posługuje się jakąś bliżej niesprecyzowaną plagą. To jest jakaś zaraza. Tutaj szczegółów jej tak naprawdę nie mamy. I zazwyczaj wcześniej to bywało tak, że jeżeli ktoś zgrzeszył i tak dalej, to nie tylko ci winni byli skazywani, ale zazwyczaj jakieś też szersze grono. Też to się dotyczyło narodu, że on też doświadczał odpowiedzialności zbiorowej. Ale tutaj mamy taki ciekawy przypadek, że tylko tych 10 wiadowców ginie za to, że nie byli wierni Bogu, a Jozue i Kaleb, jakby bardzo podkreślone jest to, że oni będą żyli właśnie dlatego, że ich wierność Bogu została uznana za sprawiedliwość. Bóg wykonuje natychmiastowy wyrok, ci zwiadowcy nie mają czasu na skruchę, czasu na zmianę zdania. I tutaj trzeba podkreślić, dlaczego ta kara jest taka poważna. Musimy pamiętać, że szemranie tylko tych 10 zwiadowców okazało się być silniejsze niż słowa Jozuego Kaleba, ale też silniejsze niż autorytet Mojżesza, mało tego silniejsze niż obietnice Boże w uszach Izraela, w ich mniemaniu. I szemranie tych 10 ludzi, no skądinąd bardzo małej grupy, doprowadzi do tego, że cały lud znowu się buntuje. Buntuje do tego stopnia, że próbuje obalić Mojżesza, nawet chce go wraz z jego rodziną ukamienować. I tutaj mamy do czynienia naprawdę z odpowiedzialnością zbiorową na największą możliwą skalę, ale to będzie odpowiedzialność zbiorowa, która już nie spotka się z możliwością przebaczenia. Bo całe pokolenie zostało skazane na 40-letnią tułaczkę po pustyni z obietnicą, że oni na tej pustyni umrą. To nie była natychmiastowa kara z w miarę bliskim zwolnieniem z niej, tylko tu już Bóg powiedział, że koniec. To pokolenie, które pamięta Egipt, już nie wejdzie do ziemi obiecanej. Za to potomstwo będzie korzystało z danych przez Boga obietnic. A ci, którzy mieli zostać zabici, Jozue i Kaleb przeżyli i mało tego, jako jedyni z tego buntowniczego pokolenia wejdą do ziemi obiecanej i nawet otrzymają tam dziedzictwo. I relacja ta kończy się odwróceniem losów Izraela z powodu odrzucenia Boga i z wynikającej z tego Bożej kary. I musimy przede wszystkim podkreślić, że tutaj Bóg w całej tej historii ma nad wszystkim kontrolę i to do Niego należy tak naprawdę ostatnie słowo, bo widzimy, patrząc całościowo na tą historię, że Pan nakazał Mojżeszowi wysłać zwiadowców. Mojżesz mu się wiernie podporządkował. Bóg zatem nie miał powodu, by tutaj właśnie interweniować. Wszystko idzie zgodnie z tym, co nakazał. Ale jak popatrzymy sobie na werset 39, to zauważymy, że pewni ludzie nie zrozumieli tej relacji między tym, co Bóg nakazuje, a jak wygląda wypełnienie Jego rozkazu. Bo lud myśli, że zostaliśmy ukarani przez Boga, to może uda nam się odwrócić Bożą wolę tym, że przyznamy się do tego, że zgrzeszyliśmy i zrobimy to, co wcześniej Bóg nam nakazał. Zrobimy dokładnie to, co polecił nam Mojżesz. Ale ten sam Mojżesz, wiernie podporządkowując się znowu woli Boga, poucza lud o tym, że no jest sąd przeciwko 10 zwiadowcom i że ta kara o tej tułaczce po pustyni, ona już nie będzie cofnięta. Śmierć tych zwiadowców prowadzi do tego, że lud jest w żałobie. Jednakże lud myśli, że będzie w stanie zmienić zdanie Boga. Ciężko stwierdzić, dlaczego tak myślą, skoro wyraźnie było powiedziane, że oni już do tej ziemi obiecanej nie wejdą. Może nie chcą, albo nie są w stanie zaakceptować powagi swojego buntu. I mało tego, do buntu dodają arogancję, bo pomimo tego, że Mojżesz ich ostrzega, nie wchodźcie tam, bo Pan już nie będzie z wami, a ja już na pewno z Arką Przymierza nie będę szedł, nie będę się sprzeciwiał Bogu, no to oni idą i będą próbowali zdobyć ziemię na własną rękę. To tak przypomina trochę, jakby dziecko bawiło się po pokoju, uderzyło w stół, zbiło jakiś bardzo drogocenny wazon, I postanowiło go ulepszyć tym, że będzie go sklejało gumą do rzucia i taśmą klejącą z powrotem i że nikt nie zauważy, wszystko jest dobrze. No, wszyscy wiemy, jak to może wyglądać. I to doprowadzi ostatecznie do tego, że będą próbowali skopiować coś, co było, ten lud będzie próbował skopiować coś, co jest oryginalne, ale bynajmniej nie doprowadzi do tego, co było oryginalnym Bożym zamierzeniem. Mojżesz przestrzega, nie będzie go z nimi. Jeżeli Mojżesza nie będzie z ludem, to oznacza, że Pana nie będzie z ludem. A jak Pana nie będzie z ludem, to czeka ich tylko i wyłącznie katastrofa. Ale lud jakby jest zupełnie głuchy na to wszystko. Nie wykazuje ani chęci, ani zdolności do tego, żeby słuchać Boga albo słuchać Jego sług. I można by się oburzyć. No ale jak to? Czy to Bóg zmienia zdanie? Od tak? Przecież od początku chodziło, żeby Izrael zdobył ziemię obiecaną. Jakby po to Bóg powołuje Abrahama, nawet można by powiedzieć. Prowadzi tą całą historię, wyzwala Izraela, powołuje Mojżesza, wyzwala Izraela, no i on ma przejąć tą ziemię obiecaną. I kiedy rzeczywiście wygląda na to, że Izrael być może przejrzał na oczy, zrozumiał, że coś jest nie tak i chce zdobyć tą ziemię obiecaną, to nagle Bóg mówi nie. Teraz to już tak nie będzie. I rzeczywiście to pytanie i argumentacja są pozornie uzasadnione. Jeżeli byśmy się nie zgłębiali mocniej w to, o co tak naprawdę chodziło w zdobyciu ziemi obiecanej, to można by rzeczywiście wysunąć taki wniosek, że Bóg zmienia zdanie, czy Bóg jest kapryśny, ale to jest tylko pozorne. To jest tylko pozorne, bo trzeba się temu przyjrzeć bliżej. Bo mamy tu pełno sprzecznych stwierdzeń w odniesieniu do początkowych nakazów udzielonych przez Boga i Mojżesza. Najpierw Bóg od samego początku tak naprawdę prowadzenia Izraela przez pustynię mówi, że daje swemu ludowi ziemię. Ale teraz, kiedy próbują wejść do tego miejsca obiecanego przez Pana, są przed tym po prostu ostrzegani. Mojżesz początkowo mówił, że trzeba wejść do ziemi, bo to jest nakaz Pana, ale teraz Mojżesz mówi, nie wchodźcie. Więc już samym schematem nie jest to, żeby wejść, tylko samym schematem jest to, żeby słuchać Pana, słuchać Jego słów. I Izraelici po prostu nie zrozumieli, albo co bardziej prawdopodobne, w ogóle nie chcieli zrozumieć tego, że sytuacja, w której się znaleźli, zmieniła się o 180 stopni. Mało tego, standardowy schemat ratowania ich od Bożego gniewu, do którego się przyzwyczaili przez cały ten czas, właśnie tutaj zawiedzie. Bo wcześniej było tak, Izrael grzeszy, prosi Mojżesza o wstawiennictwo, Mojżesz się wstawia, ludzie są uratowani. I liczyli, że tutaj dokładnie ten sam schemat zadziała. Ale tutaj Mojżesz nie występuje w roli pośrednika, tylko w roli proroka. I on dalej ostrzega. I nawet ostrzega przed tym, że on już nie będzie z Izraelem, że skoro Pan nie jest z Izraelem, to on tym bardziej nie będzie z Izraelem. Ale Izraelici robią swoje, idą na wzgórze, stawiają czoła Amalekitom, Kananejczykom. Nie mają ani Mojżesza, ani Arki z nimi. Słowem, Pana również nie ma z nimi. Bóg odmawia swojej obecności pośród nich. On się nie przyznaje do tej grupy ludzi, która samowolnie po prostu idzie zdobywać ziemię. Mamy starcie z tubylcami, kończy się ono klęską. Izraelici są ścigani do miejsca zwanego Horma. I to, co jest taką ironią w całej tej historii, to to, że ziściło się to, czego na samym początku się obawiali. Na początku biadolili, że ci ludzie ich zabiją, że oni nie mają z nimi żadnych szans i tak dalej. Dlatego zbuntowali się przeciwko Bogu, a kiedy już chcieli wypełnić w cudzysłowie wolę Boga, no to wyszli i rzeczywiście zostali pokonani. Więc sami ściągnęli na siebie karę, którą sami o sobie wcześniej zapowiadali. I warto by się przyjrzeć całej tej sytuacji z perspektywy samych Izraelitów. Cała sytuacja wygląda tak, że wstają oni wczesnym rankiem, w dniu, w którym nakazano im zawrócić i odejść na pustynię drogą przez Morze Sitowia, co oznacza, że znowu, że jakby robią wszystko na opak. No bo oni dostali nakaz, nie można wejść, a oni mówią nie, no jednak my tak naprawdę wejdziemy. Nie nauczyli się tego na przykładzie zwiadowców, którzy zostali natychmiast ukarani, że konsekwencje grzechu i buntu są czasami nieodwracalne. czasami są nieodwracalne i trzeba znieść doświadczenie Bożego sądu, zanim tak naprawdę nowy sposób działania poskutkuje błogosławieństwem. Czasami po prostu trzeba odczekać, po prostu przyjąć Bożą karę na klatę, przecierpieć, a następnie wypełnić Jego wolę, ale już będąc w pełni przekonanym o tym, że to rzeczywiście jest Boża wola. Czasami Bóg może zsyłać karę, której konsekwencje mogą się ciągnąć całe życie, ale nawet w takich okolicznościach jesteśmy wzywani do tego, żeby trwać w wierze, aby nasze życie było takim odbiciem odkupienia, a nie jak w przypadku tych zbuntowanych Izraelitów upokorzenia. Oni po prostu nie mogli znieść faktu, że tak ciężka kara po prostu ich spotkała. Kiedy w wersecie 39 czytamy, że ludzie się zasmucili na wieść o śmierci zwiadowców, to zasmucili nie oddaje w pełni znaczenia tego słowa. Tutaj mamy do czynienia z takim prawdziwym lamentem, rozpaczą, coś, co w Starym i w Nowym Testamencie często było wyrażane przez rozrywanie szat. Oni tutaj bardzo desperacko demonstrują swój smutek, co jest odzwierciedleniem ich stanu wewnętrznego. Można by zatem powiedzieć sobie, że ci Izraelici może rzeczywiście żałują, że mają szczerą skruchę. Jednakże cały ten wysiłek, cała ta skrucha okazuje się pójdzie na marne, bo ten stan żałoby nie prowadzi ich do upamiętania. Ten stan żałoby jest stanem żałoby dla samej tylko żałoby, dla samego widowiska, że ktoś chce pokazać, że rzeczywiście jest mu żal, ale to nie prowadzi do żadnej przemiany. Mało tego, okazuje się, że okazywanie skruchy prowadzi tu do arogancji. Oni być może liczą, że dzięki tak widowiskowemu lamentowi uda im się odwrócić Boży wyrok, udobruchać czy przekupić Boga. I w swojej nadmiernej arogancji postanawiają się udać na szczyt góry, gdzie zaczynały się właśnie te ziemie, które mieli pierwotnie podbić. I akcja przedstawia się w taki sposób, że lud jest gotowy do podboju, zbierają się, po prostu oświadczają wszem i wobec, że tak, teraz pójdziemy do ziemi. I wydaje się, że zakładają, że zadośćuczynienie za ich grzech, że zadośćuczynią za ten grzech, do którego się przyznają. Że to wystarczy, że zgrzeszyliśmy, przyznajemy się do tego, nic już więcej tak naprawdę nie trzeba, teraz Bóg jest z nami. Ich zdaniem po prostu wystarczyło, że zrobiliśmy źle, zmienimy zdanie i wszystko będzie w porządku. Będzie można dalej wypełniać Bożą wolę. Natomiast to, czego nie zrozumieli, to właśnie fakt, że to nie tylko ich nastawienie do Boga musi się zmienić w tej sytuacji, ale nastawienie też Boga do nich. To można by nazwać troszeczkę taką tanią, łatwą łaską, że ja tylko powiem, że jest mi przykro i wszystko będzie w porządku, ale nie. Być może konsekwencje mogą być tak poważne, że tutaj potrzeba dużo więcej zrobić, żeby też odzyskać Bożą przychylność, żeby szczerze tak naprawdę w Bożych oczach zadośćuczynić. Bo najważniejsze jest to, czy my w oczach Boga jesteśmy czyści, a nie czy my uważamy, że w naszych oczach jesteśmy czyści przed Bogiem. I Bóg powiedział, że tak, będzie zadośćuczynienie za wasze grzechy, ale dopiero jak 40 lat będziecie chodzić po pustyni, to będzie zadośćuczynienie za wasze grzechy. Przez cały ten czas mieliście łagodną, prostą pokutę. Wystarczył Mojżesz, który was udobruchał, ale ten czas już mnie udobruchał, ale ten czas już się skończył. Teraz sąd jest nieunikniony. I też myślę, warto by spojrzeć na Mojżesza w całej tej sytuacji. Co on musiał czuć? On właśnie się dowiaduje, że na lud już spadła nieodwracalna kara. Że ten jego wysiłek w prowadzeniu ludu być może poszedł na marne. I widzi, że lud się dalej buntuje, więc on desperacko próbuje odwieść go od tego zamiaru, że wybija im z głowy, próbuje wybić im z głowy tą niedorzeczną myśl, że wystarczy tylko zmienić swoje nastawienie i będzie już po wszystkim, że Bóg również zmieni swoją karę. Że to jest tak proste, że to jest jakiś schemat, ale to nie jest schemat. Ponieważ ci ludzie wchodząc teraz do ziemi pokazują, że w ogóle niczego się nie nauczyli, już w inny sposób łamią Boży nakaz. I ten cały atak na Kanaan w świetle wyroku Bożego jest znowu postrzegany jako jawne nieposłuszeństwo. Jawnym nieposłuszeństwem było nie wejście do ziemi obiecanej wtedy, kiedy Bóg tego żądał. I tak samo nieposłuszeństwem będzie wejście do Kanaanu, kiedy Bóg tego po prostu zakazał. Mojżesz będzie naciskał. To się nie uda. To będzie katastrofa. Bóg nie jest z wami. On już was tutaj nie będzie chronił. Więc ta opieka, która była zapowiedziana na początku, kiedy już wchodziliśmy przez ten bunt ludu, została już cofnięta, ale lud tego nie chce po prostu dostrzec. Nie chce dostrzec tego, że to z nim jest problem. Lud nie chce tego zobaczyć, że z nim jest problem. I Mojżesz uprzedza, nie będzie Boga z wami, zginiecie. Amalekici, Kananejczycy zniszczą Izraelitów. Zadziała tutaj zasada, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I to bierze się między innymi z tego fragmentu, to polskie powiedzenie, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Czyli Izrael Jakub, jak Izrael Bogu, tak Bóg Izraelowi. I mamy tutaj jedną taką ciekawostkę, że jest takie miejsce nazwane Horma. Problem polega na tym, że my nie wiemy, gdzie to dokładnie tak naprawdę jest. Jest to bardzo dosyć często wspominane miejsce w Starym Testamencie. Wiemy, że znajdowało się ono po zachodniej stronie Jordanu. Będzie to miejsce współdzielone przez plemiona Judy i Symeona, kiedy ziemia obiecana już zostanie podbita, ale ważniejsze od lokalizacji tego miejsca jest użycie jej nazwy. Biblia jest taką księgą, która również elementy geografii, imiona wykorzystuje w celu uzupełnienia jakiejś narracji czy przekazania informacji. Ponieważ Horma to jest słowo oznaczające poświęcony, ale pod nakazem zniszczenia, jak na przykład Jerycho było objęte klątwą, w związku z tym musiało zostać zniszczone, spalone i było objęte klątwą do tego stopnia, że nie można było tego odbudować i wszystko, co było w Jerychu, też było naznaczone klątwą, ale w tym sensie, że należało do Pana, więc mówimy tutaj o tym przypadku Jerycha jako miasta. I ogólnie sama Horma jako miejsce może być rozumiana jako miejsce zakazu, czyli że Izraelici byli ścigani do Hormy, tak jakby do miejsca, aż do momentu, aż zostali zniszczeni. Czyli do momentu, aż Bóg nie zdecydował, czy nie nakazał, że oni zostaną zniszczeni. I co ciekawe, później w 21 rozdziale tej samej księgi Izraelici napotkają Kananejczyków w Hormie, ale to tym razem to Izraelczycy będą wybijali Kananejczyków, aż ci nie zostaną zniszczeni tak naprawdę. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa historia właśnie o nastawieniu człowieka do Boga. I czego nas tak naprawdę uczy ta historia? Myślę, że jak każda historia starotestamentowa, ona daje nam trzy zasadnicze perspektywy. Możemy ją podzielić na taką perspektywę bezpośrednią, czyli lepsze zrozumienie danej księgi, jej bohaterów i wydarzeń. Możemy, jak wiadomo, historię starotestamentową rzutować na życie Chrystusa i czego nas ona uczy o Chrystusie. A z tych dwóch perspektyw zawsze możemy wyciągnąć jakieś praktyczne zastosowanie dla nas. I teraz sobie po prostu po kolei przez wszystkie przejdziemy, więc w perspektywie bezpośredniej, czyli tej, która pozwala nam lepiej zrozumieć wydarzenia, no to jest fantastyczny przykład właśnie duchowej głupoty. Bo inaczej tego po prostu nazwać się nie da. Każdy normalny, zdrowy na umyśle człowiek raczej dąży do tego, by w niesprzyjających, trudnych do przetrwania warunkach przynajmniej nie dać się głupio zabić. Coś, o czym był informowany właśnie przez ojca bohater powstania warszawskiego, o którym wspomniałem. A Izraelici non-stop dowodzili, że pomimo jasnej instrukcji, jak to zrobić, jak się nie dać głupio zabić i licznych ostrzeżeń, by ich właśnie uchronić przed tym tragicznym losem, nie tylko są na to wszystko głusi, ślepi, ale w sposób głupi po prostu robią wszystko po swojemu, co jest opłakane w skutkach. Izrael miał proste zadanie. Nie daj się głupio zabić. To znaczy bądź posłusznym Bogu. A tu okazuje się, że mają pamięć złotej rybki, co i rusz się buntują, okazując za każdym razem, co ciekawe, coraz większą arogancję. I ta ten wzrost tej arogancji prowadzi do tego, że Bóg musi powiedzieć stop. Ale to będzie już takie stop na amen, aż do śmierci po prostu tego pokolenia. I mało tego, ta arogancja prowadzi do tego, że ci ludzie tracą wizję prawdziwego Boga, zaczynają żyć swoją wizją swojego własnego Boga, czy Boga takiego, którego oni sobie tworzą, że to jest Bóg, którego da się szybko przebłagać, że spektakularna skrucha może prowadzić do zmiany jego zdania, że Boga da się przekupić. I był to zły wniosek, który wyciągnęli niestety właśnie z dobrej rzeczy, co jest ciekawe. Oni się nauczyli, że Mojżesz się za nimi wstawi, wszystko się zmieni, będzie dobrze. Ale tutaj się okazało, że nie tylko, że wstawiennictwo, że nie będzie dobrze, ale mało tego, że nie będzie żadnego wstawiennictwa ze strony Mojżesza, a same tylko ostrzeżenia. Mimo wszystko, kiedy spotkali się z tym, co mogło być dla nich zaskakujące, oni nie zmienili swojej fałszywej teologii, tylko dalej brnęli w swoje. Nie mogli zrozumieć, że Bóg może zadziałać inaczej, że Bóg nie mieści się w ramy ich właśnie wąskiego myślenia. Bóg zdecydował, że tym razem nie uratuje ludu przed jego własną decyzją. Zdecyduje, że Mojżesz nie będzie się wstawiał. I czasami konsekwencje grzechu i buntu są nieodwracalne. To trzeba sobie powiedzieć, że Biblia wielokrotnie daje nam do zrozumienia, że są pewne konsekwencje, które są już nieodwracalne i że trzeba znieść doświadczenie Bożego sądu, żeby nie doznać, nie daj Boże, czegoś gorszego. A czasem być może z podporządkowania się Bożemu karceniu może przyjść coś dobrego, ale Izrael tutaj tego do wiadomości nie chciał przyjąć. I tu przechodzimy do dalszej perspektywy, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale zanim przejdziemy do naszego Pana, musimy spojrzeć na siebie, bo nie damy rady zaakceptować skutków grzechu i wyjść z duchowej głupoty sami z siebie. Przykład Izraela nam to bardzo dobrze pokazuje. Bo gdyby tak było, to Izrael, który jest tu przykładem, na pewno nie popełniałby tak karygodnych błędów, albo przynajmniej nie popełniałby z czasem coraz poważniejszych błędów. Zatem widzimy, że potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto otworzy nam oczy, otworzy nam uszy, umysły i pokaże nam prawdę o Bogu, jednocześnie wyrywając nas z naszych błędnych przekonań i utrwalając prawdę o Bogu w naszej pamięci. I nasz Pan Jezus Chrystus obiecał nam kogoś takiego. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I jeszcze inny fragment. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Wszystko to są świadectwa właśnie o Duchu Świętym. Bez Ducha Świętego człowiek odrzuca Boga i Chrystusa. Duch Święty dany dzięki ofierze Chrystusa, posłany przez Boga, jest właśnie źródłem prawdziwej Bożej mądrości. Duch Święty na pewno nauczy nas, jak nie dać się głupio zabić, ale nie głupio zabić w sensie fizycznym, tylko właśnie w sensie czy w wiecznym, czy w perspektywie wiecznej. Duch Święty nauczy nas, jak wygląda prawdziwa skrucha, a nie taka, która ma być widowiskowa. Duch Święty pokaże nam, kim jest prawdziwy Bóg, a nie Bóg, jakiego nam świat może przekazywać, albo my sami możemy wpaść w jakieś pułapki. Duch Święty na pewno nas z nich wyrwie, jeżeli się mu podporządkowujemy. Duch Święty pokaże nam, jakie są prawdziwe konsekwencje naszego grzechu, a nie te, które my sami zaakceptujemy, a inne odrzucimy. Duch Święty być może pozwoli nam zaakceptować też to, że pewne konsekwencje muszą mieć miejsce i musimy je przeczekać. A co najważniejsze, poprowadzi nas do życia, zachowując nas właśnie przy mądrości. Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taki praktyczny, codzienny wymiar, to myślę, że to jest ogromna przestroga, która jest jednocześnie zachętą do czujności. żeby badać nasze serca. Żeby badać nasze serca, ale pod kątem tego, co my uważamy o Bogu. Jaką mamy wizję Boga, czy jest ona zgodna z tym, co mówi nam Pismo Święte, czy jest ona też zgodna z tym, do czego nas przekonuje Duch Święty. Czy okazujemy skruchę w szczerości, rzeczy chcąc się podobać Bogu, żeby szukać w Nim ratunku, czy jednak okazujemy skruchę, żeby to zrobić jednak na pokaz. Nie dla Boga, tylko dla ludzi, żeby być może ludzie widzieli. Albo robimy to na przykład, żeby przekonać Boga do czegoś, że traktujemy Go jako taką osobę, jako taką istotę, która dużo może, z którą można coś przehandlować. Czy akceptujemy to, że Boża wola jest niezmienna, jest trwała i to, że każdy grzech ma konsekwencje i są konsekwencje, od których nie da się uciec, jeżeli pójdzie się za daleko. Czy może jednak w praktyce naszego duchowego życia idziemy sobie na pewne ustępstwa i liczymy, że Bóg też nam da taryfę ulgową? On może tak zrobić, ale to jest zależne od Niego, ale nie od nas. Tak naprawdę to leży całkowicie w Jego gestii i my tak naprawdę musimy się nauczyć temu podporządkować. Kto wie lepiej? Bóg czy ja? Kto wie lepiej, co jest dobre, a co złe? Bóg czy ja? Jak bardzo ja sam czujny jestem w moim życiu duchowym? Czy nie ogarnia mnie duchowa głupota? Jak czytamy w Księdze Przypowieści, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I to nie jest tylko mądrość życiowa, mądrość moralna, ale to jest właśnie też mądrość duchowa. Czyli czy mam bojaźń przed Bogiem, szczerą mądrość? A jeżeli ogarnia mnie duchowa głupota, to czy jestem w stanie to dostrzec? Czy nie zaszedłem już niebezpiecznie zbyt daleko do momentu, w którym być może już nie będzie odwrotu? A jeżeli nawet zaszedłem daleko i widzę, odczuwam w moim życiu to, że Bóg mnie dyscyplinuje, to czy akceptuję to, że Bóg mnie dyscyplinuje? I czy dążę do tego, żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, czy uznaję mój grzech i czy chcę szczerze pokutować? Czy może jednak, jeżeli dostrzegam Bożą dyscyplinę, to idę w drugą stronę, jestem coraz bardziej arogancki, arogancka. I naprawdę trzeba być bardzo uważnym, bo wygląda na to, tak jak na przykładzie tej historii, że w pewnym momencie już nie będzie odwrotu. Że już dojdziemy do takiego miejsca, kiedy świadectwo naszego życia jasno powie, że być może, że nigdy nie byliśmy ludźmi wierzącymi. I że to, co wyglądało na szczere życie prawdziwie nawróconej osoby, okaże się być tylko i wyłącznie wydmuszką, że byliśmy chrześcijanami tylko z nazwy. Nie warto ryzykować. Nie warto dać się głupio zabić. Amen.